Weszli do kuchni, gdzie królował piec kaflowy. Ale szafki lśniły nowością, a na blacie stał kamionkowy czajnik elektryczny z wielką grzałką w środku. Mężczyzna włączył go i wyjął szklanki oraz puszkę z herbatą. Przywiozłeś mnie tutaj, żeby nie jeździć po spożyciu, a co ze mną? Powiedziała nagle. Mam się przemieścić do domu siłą woli, bo wiesz, tutaj autobusy w nocy nie jeżdżą. A ty mnie przecież nie odwieziesz. No, jeśli będziesz chciała, to odwiozę taksówką. Popatrzyła na niego z kpiącym uśmiechem. Nie trzeba. Poradzę sobie. Mam tylko nadzieję, że uda się złapać jakąś taryfę. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za ulica?
Malowany dworek. Nigdy tu nie byłaś? Pokręciła głową. Nie skorzystała z zaproszenia, by usiąść, tylko zabrała się do przygotowywania herbaty, podczas gdy Norbert przyrządzał drinki.
Jak to się stało, że przeniosłeś się do SB? Spytała nagle. Dlaczego?
Też przez rodziców. Oni całkiem zatracili umiar w swoich działaniach, a ja przecież pracowałem w PG. Gdyby coś się stało, moi koledzy znaleźliby się w kłopotliwej sytuacji. No akurat wtedy rozwikłaliśmy dość dużą aferę mięsną i nagle dostałem propozycję przeniesienia się do bezpieki. Złożył mi ją jeden z ważnych oficerów i mój szef pouczył mnie, że takim jak on się nie odmawia, jeśli nie chce się do emerytury szlifować krawężników. Ależ mój ojciec się wtedy wściekł. Pokłóciliśmy się potwornie.
W bezpiece jest lepiej?
Czemu o to pytasz? Zaniepokoił się nagle. To ci przeszkadza?
No nie bardzo, stwierdziła ostrożnie. Oceniam ludzi po tym, jacy są, a nie po tym, gdzie pracują. Ale pewnie nie wiesz, że ja
wiem, bo wczoraj sprawdziłem. Zauważył jej minę i wyjaśnił. Musiałem, Ingo. Lepiej w razie czego wiedzieć, jak się bronić.
Ale obrona raczej nie będzie konieczna.
Zmrużył oczy i wyrecytował. Inga Teresa Piątkowska, sporadycznie wspierająca działania Solidarności, nie stwarza zagrożenia, nie wymaga inwigilacji. Roześmiał się i pociągnął ją za warkocz. Jesteś wściekła dlatego, że sprawdziłem, czy dlatego, że tak cię oceniono? Nagle spoważniał.
Powinniście uważniej dobierać sobie towarzystwo. Jest wśród was jeden taki, który śpiewa niczym ptak na wiosnę.
Kto? Spytała natychmiast. Zaraz jednak machnęła ręką. No, pewnie Romaniuk.
Ale wcale mnie to nie obchodzi. Mamy poważniejsze sprawy do obgadania.
Norbert przytaknął ruchem głowy. Umieścił na tacy drinki i szklanki z herbatą i ruszył w stronę drzwi.
Po chwili znaleźli się w przytulnie urządzonym pokoju, którego wystrój stanowiła mieszanina nowoczesnych mebli i staroci. Widząc zdziwienie Ingi, mężczyzna wyjaśnił, że ze wszystkich stylów najbardziej preferuje styl wygodny. Dlatego umeblował dom tak, żeby móc czuć się tu naprawdę u siebie. Moda niespecjalnie mnie interesuje. Zdanie innych też nie ma znaczenia. Ważne, że wreszcie jest po mojemu. Na przykład uwielbiam siedzieć w tym bujanym fotelu z książką na kolanach i mam gdzieś, że on nie pasuje do zestawu wypoczynkowego. No ale dość o meblach. Twoje zdrowie.
Stuknęli się szklaneczkami i upili po łyku cierpkiego płynu. Zapalili. Norbert sięgnął do komody i wziął stamtąd brulion, ten sam, który Inga zdążyła znienawidzić. Przeczytałeś? Spytała, żeby coś powiedzieć. Odpowiedź wydawała się oczywista.
Przeczytałem.
I cały czas się zastanawiam, po co mi to przyniosłaś.
Ten zeszyt całkowicie uniewinnia cię z zarzutu, że Maciek zabił się przez ciebie, ale nie sądzę, by o to ci chodziło.
Mam rację?
Masz tę cholerną rację. Inga w zdenerwowaniu złapała szklaneczkę i pociągnęła tak duży łyk, że zakrztusiła się i zaniosła kaszlem. I wcale mi nie zależało, żebyś się dowiedział, że twój brat był... Urwała, zbraniając się przed wyartykułowaniem adekwatnego określenia. Był potworem. dokończył za nią Norbert zadziwiająco spokojnie. Przeczytałem to kilka razy. Bo ciągle jeszcze się łudziłem, że coś źle zrozumiałem. Ale tego nie da się źle zrozumieć. Mój brat pokochał... Nie, to z miłością nie miało nic wspólnego. On jej pożądał. A rodzice przyzwyczaili go, że dostawał wszystko, o czym zamarzył. Więc sobie to wziął, uznając, że mu się należy. Inga chciała być sprawiedliwa. No, najpierw tylko za nią łaził i pisał do niej wiersze. Miał zamiar rozkochać ją tak, żeby mu uległa, dobrowolnie. No i co z tego? Spytał Norbert gorzko. Miała tylko 13 lat. W dodatku z opisu wnioskuję, że była trochę opóźniona. Chciała się z nim bawić, a nie uprawiać seks, bo ciągle jeszcze miała mentalność dziecka. Inga on ją zgwałcił, wykrzyknął, tracąc całe opanowanie. Wziął ją siłą i wcale się tego nie wstydził, przeciwnie. Uznał, że zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Pokazał jej, kto rządzi. A potem zaczął ją tresować. Inga wspomniała odpowiedni fragment zapisków. Kupował prezenty, jeśli go zadowoliła, i bił, jeśli zadowolony nie był. Zakazał wspominania o nim pod groźbą, że jej mama straci pracę, ojca zamknął w więzieniu, a ona będzie musiała żebrać na ulicy.
Biedna mała, tak bardzo mi jej żal, westchnął Norbert. Maciek nie napisał, dlaczego umarła. Najpierw myślałem, że może nie wytrzymała ciągłego poniżania i gwałtów i popełniła samobójstwo, ale nie pasują mi ramy czasowe. Przekartkował zeszyt i znalazł stosowny fragment. Z tej cholernej książki wynika, że gwałty ciągnęły się przez 5 miesięcy. Potem graczykowie gdzieś się wyprowadzili i on nie mógł ich odnaleźć, czyli przez 4 miesiące miała spokój. Ten sadystyczny gnojek już jej nie nagabywał. Dlaczego więc właśnie wtedy miałaby się zabić? Rozumiałbym, gdyby zrobiła to od razu, ale po 4 miesiącach od ostatniego gwałtu? Nie sądzę, żeby Elżbieta odebrała sobie życie.
Elżbieta? Norbert wyglądał na zdezorientowanego. A racja, przecież tak miała na imię. On zawsze pisał o niej Julia i dlatego nie zajarzyłem. Dlatego ja myślę o niej jako o Elżbiecie. Bo Julia to pieszczotliwe imię. Nazwał ją tak na pierwszym spotkaniu, kiedy jeszcze tkwił w nim romantyzm. Wyobrażał sobie, że są niczym Romeo i Julia. No i było w tym sporo prawdy, bo wasi rodzice nigdy by się nie zgodzili, by ich syn chodził z córką sprzątaczki. Ale potem Inga urwała, machnęła ręką i sięgnęła po herbatę. Norbert przez chwilę analizował jej słowa. Wreszcie skinął głową. Nazywanie jego uczuć miłością to profanacja tego słowa. Z jednej strony rozpisywał się o tym, jak za nią tęskni, jak jego życie stało się puste, kiedy zniknęła, i te wyznania są naprawdę romantyczne, takie przesycone miłością. Lecz z drugiej strony pisał zaraz, co chciałby z nią robić. I to są pragnienia zwyrodnialca. Nikt normalny nie marzy o zadawaniu bólu, o poniżaniu, o całkowitej władzy nad drugim człowiekiem. On cię podziwiał i ci zazdrościł, szepnęła naraz Inga. Drażniło go, że podobałeś się dziewczynom, że ja także nie umiałam od ciebie oderwać oczu. Mówił, że gdyby tylko chciał, to też mógłby mieć dziewczyn na pęczki. Myślę, że chciał sam sobie udowodnić, że może mieć każdą, którą zechce, i dlatego wybrał Elżbietę, bo ona nie umiała się obronić.
Jezu Chryste. Norbert ukrył twarz w dłoniach. Przecież ja nie miałam żadnego pęczka dziewczyn. W ogóle niejako chodziłem z koleżanką z klasy, ale po maturze jakoś to się samo rozlazło. A potem poznałem taką smarkulę z czarnym warkoczem i
przepadłem na wieki. Od tamtej chwili wszystkie dziewczyny były tylko namiastką. Inga poczuła, że na policzki wypływa jej gorący rumieniec. Żeby ukryć zażenowanie, sięgnęła po papierosy. Norbert podał jej ogień i z lekkim rozbawieniem pogładził wierzchem dłoni zaczerwieniony policzek. Miała ochotę wtulić mu się w pierś i zapomnieć o obrzydliwych zwierzeniach Maćka, ale nie mogła, wiedząc, że ktoś cierpi. Z zapisków Maćka wynika, że odnalazł ją zupełnie przypadkowo, kiedy odwiedzał mamę w szpitalu, przypomniała. Nie wiadomo, czy z nią rozmawiał, czy tylko ją tam widział, ale bardzo się przestraszył. No właśnie, przyznał Norbert. Jego dalsze słowa to bełkot śmiertelnie przerażonego człowieka. Napisał, że teraz na pewno wszystko się wyda, że przyjdzie po niego milicja. Wściekał się, że dał jej przecież pieniądze, a ona wydała je na głupoty i przez to nie ma już dla niego ratunku. Rozumiesz coś z tego? Inga z trudem powstrzymała się, by nie przewrócić oczami. Mężczyźni, nawet ci inteligentni, potrafili być koszmarnie niedomyślni. Nie po to dałam ci ten zeszyt, żeby cię zdołować, tylko... No właśnie. Przerwał jej i spojrzał z zainteresowaniem. Nie powiedziałaś, dlaczego uznałaś, że muszę to przeczytać. I czemu to było aż tak pilne, że zdecydowałaś się wejść do jaskini lwa?
Lwa nie widziałam. Raczej młode. Niezbyt drapieżne lwiątko.
Odparła, wspomniawszy młodego zomowca siedzącego w dyżurce. Roześmiała się na widok zdumionej miny Norberta, lecz zaraz spoważniała.
Byłam u Maćka na cmentarzu. Miałam zamiar jeszcze pójść na grób Elżbiety, ale wtedy ich zobaczyłam.
Czekaj. Przerwał jej zaskoczony nową informacją. Graczykówna też leży przy Grunwaldzkiej. Skąd o tym wiesz?
Maciek mi powiedział. Wtedy, gdy przyniósł ten nieszczęsny zeszyt, prosił, żebym tam zachodziła. No, a ja, głupia, nie dopatrzyłam się w tym niczego podejrzanego.
Inga zagryzła wargi i zamrugała powiekami, czując, że wilgotnieją jej oczy. Norbert to zauważył, przesunął się na wersalce, żeby znaleźć się bliżej. Objął dziewczynę i mocno przytulił. Nie powinnaś robić sobie wyrzutów, powiedział cicho. Dla niego lepiej, że tak to się skończyło. Gdyby żył, zabiłbym go własnymi rękami.
Spokojny głos, pełen zimnej zaciętości, kazał jej uwierzyć w prawdziwość deklaracji. Zadrżała na tę myśl.
A przecież gwałty na Elżbiecie to wcale nie było wszystko.
Kiedy byłam przy grobie Maćka, zobaczyłam tych ludzi, kobieta i mężczyzna. Oboje wyglądali na 50, ale pewnie mieli mniej, tylko byli potwornie zniszczeni, zaniedbani. On z czerwoną gębą alkoholika ubrany w wyświechtaną marynarkę i spodnie, które chyba od nowości nie widziały żelazka. Ona z twarzą w zmarszczkach. Kilometrowym odrostem na tłustych włosach, w spódnicy modnej dobre 10 lat temu, trykotowej. Porozciąganej na wszystkie strony koszulce i żakiecie, wyglądającym jakby go wyszarpała psu z gardła. No, kiedyś pewnie był biały, ale teraz miał ten szczególny odcień szarości, jaki uzyskuje biel po wielokrotnym niedopraniu.
Mimo że domyślał się, iż opowieść zmierza do bliżej jeszcze nieokreślonego, lecz z pewnością niezbyt przyjemnego finału, Norbert musiał się uśmiechnąć, słysząc tę charakterystykę. Powinnaś zatrudnić się u nas w obserwacji, stwierdził, nie wypuszczając jej z objęć. Masz cholernie dobre oko do szczegółów. Buty też zapamiętałaś?
A żebyś wiedział, sarknęła. Nie próbowała się oswobodzić. Tam, gdzie się znajdowała, czuła się błogo i dziwnie bezpiecznie, jakby ramiona Norberta miały moc uchronienia jej przed wszelkim złem. On miał niemożebnie ubłocone brązowe półbuty. A ona rozczłapane i powykrzywiane beżowe klapki na obszarpanych obcasach.
Naprawdę to wszystko zauważyłaś i zapamiętałaś? Niedowierzanie w jego głosie wywołało irytację. Inga jednym ruchem wydostała się z uścisku i spojrzała w twarz mężczyzny, prychając jak rozzłoszczona kotka. Po co miałabym to zmyślać? Ta nieufność to choroba wrodzona czy zawodowa? Jeśli masz ciągle poddawać w wątpliwość moje słowa, to nie widzę sensu spotykania się z tobą. Uniósł ręce w geście poddania. Przepraszam, powiedział, lecz w jego głosie nie brzmiała skrucha, lecz rozbawienie. Nie masz pojęcia, jak ładnie wyglądasz, taka wkurzona. Ta uwaga nie przyniosła spodziewanego skutku, więc czym prędzej spytał, kim byli ci ludzie, bo domyślam się, że mają związek z tą historią. Inga ugryzła się w język, zostawiając komentarz na później. Zawsze drażniło ją u mężczyzn takie zachowanie, przeświadczenie, że wystarczy rzucić komplementem, żeby głupia kobietka zapomniała o urazach. No ale to mogło poczekać. Teraz mieli większe problemy. Uważam, że to byli Graczykowie. Rodzice Elżbiety, zresztą to nieistotne. Ważniejsze, że było z nimi dziecko, które ta kobieta nieustannie wyzywała. Inga powtórzyła obelżywe słowa. Położyła też nacisk na ton, jakim kobieta zwracała się do małej. Na nienawiść, wprost kipiącą z jej ust. Norbert nie od razu zrozumiał, co dziewczyna chciała mu przekazać. Przez chwilę wpatrywał się w nią w oczekiwaniu na jakąś puentę. Dopiero po długim czasie przyszło olśnienie. Myślisz, że to jest dziecko Elżbiety i Maćka? Imię brata wymówił z nieskrywaną odrazą. Inga przytaknęła. Dziewczynka wyglądała na jakieś 6-7 lat, więc wiek by się zgadzał. Ale nie to mnie przekonało, wiesz? Ona przebiegła tak blisko mnie, że mogłam jej się dokładnie przyjrzeć. Widziałam jej buzię. I nie mam żadnych wątpliwości. Jest podobna do Maćka? Ku zaskoczeniu mężczyzny Inga zdecydowanie pokręciła głową. Nie, wcale nie. Nie ma w niej nic z twojego brata.
No to w takim razie nie rozumiem. Spojrzał bezradnie. Możesz wyjaśnić, o co chodzi z tym wyglądem?
Wyobraź sobie twarz okoloną ciemnymi, lekko falującymi włosami. Duże, ciemno-niebieskie oczy, mocno zarysowane brwi, lekko wystające kości policzkowe i dołeczek. Na lewym policzku. Czy ten opis kogoś ci nie przypomina?
Norbert jeszcze długo po tym, jak odprowadził Ingę do taksówki, rozmyślał o słowach dziewczyny. Jeśli podobieństwo do niego było tak uderzające, jak twierdziła, znaczyło to, że ma bratanicę. W dodatku bratanicę, której dzieje się potworna krzywda. Co powinien zrobić w tej sytuacji? Nie miał powodów, by wątpić w słowa Ingi, ale żeby zyskać pewność, już w następnych dniach zajął się prywatnym śledztwem. Jego wyniki w pełni potwierdziły przypuszczenia dziewczyny. 18 września 1979 roku 13-letnia Elżbieta Graczyk urodziła zdrową dziewczynkę, której nadała imię Apolonia. Dwa dni później młoda matka zmarła wskutek powikłań poporodowych, a opiekę nad dzieckiem przejęli jej rodzice. Emilia i Kazimierz Graczykowie mieszkali w starej Ruderze w Komorowicach i utrzymywali się głównie z zasiłków. Po 2 latach Graczyk zmarł, a Emilia związała się z jednym z jego kompanów od kieliszka. January Bobek. Od czasu do czasu zatrudniał się w jakimś zakładzie, skąd wylatywał z hukiem po 2-3 miesiącach. Czasem dorabiał parę groszy u prywaciarzy, ale najczęściej korzystali z pomocy pobliskiej parafii katolickiej. Oboje nie stronili od alkoholu. Ale kobieta zachowywała jeszcze jakie takie pozory i piła wyłącznie w 4 ścianach odziedziczonego po starej ciotce domu. Ta konspiracja nie na wiele się zdała, sąsiedzi i tak wiedzieli o nich niemal wszystko, co jest cechą właściwą takim małym społecznościom. Norbert wybrał się tam w tajemnicy przed Ingą, by na własne oczy zobaczyć dziecko. Później doszedł do wniosku, że dobrze się stało, iż został uprzedzony o podobieństwie. W przeciwnym razie z pewnością przeżyłby szok.
Dziewczynka wyglądała jak jego mała kopia. Nie miał już żadnych wątpliwości, że jest córką Maćka. Przez następne tygodnie niejednokrotnie tam jeździł i zza osłony gęstych krzaków obserwował dom i obejście. Już wkrótce wiedział, że Inga i w tym miała rację. Babka nienawidziła dziecka. Bobkowi zaś było ono całkowicie obojętne. Dzielił swój wolny czas na wizyty w Komorowicach i na spotkania z Ingą. Choć ich związek nadal nie wyszedł poza niewinne pieszczoty i pocałunki, miał pewność, że właśnie ta dziewczyna jest tą jedyną, tą, z którą chciałby dzielić życie. Nie wiedział tylko, jak ona zareaguje na plan powoli krystalizujący mu się w myślach. Ale nie miał wyboru. Nie mógł przejść obojętnie nad losem małej Apolonii, zostawić jej na łasce, a raczej nie łasce dziadków, dla których stanowiła jedynie utrapienie i powód do wstydu. Najpierw pomyślał o rodzicach i w pierwszej chwili uznał to za najlepsze wyjście, lecz po dokładnym przeanalizowaniu problemu diametralnie zmienił zdanie. To wyjście wcale nie było najlepsze. Było najgorsze z możliwych. Po pierwsze, prawdopodobnie w ogóle nie przyjęliby do wiadomości, że ich ukochany synek zrobił dziecko córce takiej hołoty jak graczykowie. A jeśli nawet uznaliby wnuczkę, to życie z ludźmi całkowicie pozbawionymi empatii, dla których jedyną wartość stanowią pieniądze, nie byłoby dla dziewczynki żadną poprawą ciężkiej doli. To już lepiej zostawić wszystko po staremu. Tylko że takie rozwiązanie kompletnie Swifta nie zadowalało. Musiał znaleźć jakieś inne. Dom dziecka? Nie. To absolutnie nie wchodziło w grę. Rodzina zastępcza? No już prędzej. Ale co jeśli Apolonia trafi na ludzi, którzy będą ją źle traktować? Pozostało więc tylko jedno wyjście.